Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przy mikrofonie Karolina Gaweł. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Też chcę od razu zaznaczyć, że właściwie taka rozmowa o podobnej tematyce już nie tak dawno się na antenie naszego radia odbyła, ale co trzeba również zauważyć, to to, że przełom września i października obfituje nam w takie iście anielskie wydarzenia i wspomnienia, uroczystości, święta. Więc też i chcemy ten temat właśnie kontynuować, jego poruszać. A moim i Państwa gościem będzie dziś pan Aleksander Bańka, doktor habilitowany filozofii, politolog i świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie, a także autor książek poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Tym bardziej się cieszymy, że udało nam się tutaj zdzwonić, bo też okoliczności są bardzo wyjątkowe, bo pan Aleksander uczestniczy w pierwszej sesji 16. Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów ku Kościołowi Synodalnemu Komunia, Uczestnictwo i Misja, więc pan Aleksander jest teraz w Rzymie, prawda?
Tak właśnie, dokładnie z Rzymu rozmawiamy.
Dobrze, że udało się znaleźć chwilę czasu na to, żebyśmy porozmawiali o aniołach po prostu. Też wspomniałam o tym, że jest pan autorem książek, ale też między innymi książki o sekretnym życiu aniołów. I też tak u samego progu tej rozmowy chciałam zapytać, może to jest takie bardzo oczywiste pytanie, ale kim są aniołowie i czy mają oni swoje ściśle określone zadania?
No, aniołowie są obecni od samego początku w takiej duchowej tradycji Kościoła, jeszcze nie tylko Kościoła, bo przecież pamiętajmy, że te anielskie istoty rozpoznajemy już na kartach Pisma Świętego, więc to jest też dawnego judaizmu. W innych religiach i kulturach również, natomiast nas interesuje ta religia, którą nam przekazuje Pismo Święte. Zgodnie z tą wizją i z nauczaniem Kościoła, aniołowie to są takie byty duchowe o duchowości doskonałej, to znaczy, które do swojego działania, do swojego życia, do swojego funkcjonowania, poznania, także nie potrzebują materii, więc są bytami niematerialnymi w ogóle, niecielesnymi. Natomiast anioł to jest takie greckie słowo, które oznacza posłańcy, czyli opisuje ich funkcje. Większość aniołów jest posyłana przez Boga do pewnych zadań, są jakby takim odzwierciedleniem jego opatrzności w konkretnych obszarach ludzkiego życia, ludzkich spraw. Natomiast w swojej naturze są właśnie czystymi duchami, które porody zostały wraz ze światem i obrazują jakąś taką doskonałość, świętość, też niepojętość, majestat Boga, są jakby odbiciami jego nieskończonej ilości przymiotów. No i ten duchowy świat w jakimś sensie wypełniają także swoimi obecnościami. To nie są obecności konkurencji do Boga, ale są to obecności, które po prostu lepiej i bardziej pełni odzwierciedlają Bożą opatrzność przy każdym z nas.
Przedłużenie rąk właściwie bożych tutaj można by było tak to określić, chociaż myślę, że to też może nie do końca dobre sformułowanie, ale pewnie do tego jeszcze przejdziemy. Też tak patrząc na dokumenty związane z Kościołem katolickim, tak chyba najbardziej wybrzmiało to w ustaleniach na Soborze Laterańskim IV z 1215 roku. Też pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Ten jeden Bóg wszechmocną swoją potęgą równocześnie od początku czasu utworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, istoty duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat, a na koniec naturę ludzką, jakby łączącą te dwa światy złożoną z duszy i ciała. Ale właściwie można powiedzieć, że także te zasługi czy badania nad aniołami poczynił święty Tomasz z Akwinu, bo właściwie jemu zawdzięczamy wiele informacji w tym temacie. Do jakich on doszedł wniosków?
Tomasz jest nazywany doktorem anielskim z tego względu, że poświęca aniołom spory kawałek swojego nauczania, swoich pism. Oczywiście Tomasz napisał mnóstwo różnych rzeczy, no ale jeśli spojrzymy na to mnóstwo, no to jest w nim, wśród tych jego dzieł, pewna część, zwłaszcza ta związana z sumą teologiczną, poświęcona nią. No i właśnie genialne ustalenie Tomasza, które Kościół przyjął jako taki element wręcz powszechnego nauczania, to jest właśnie to przekonanie, że aniołowie nie mają w sobie żadnej domieszki materii, są właśnie bytami duchowymi i jako czyste duchy możemy je właśnie w taki sposób pojmować. Mało tego, że różnica między aniołami, która też jest opisana jakoś hierarchicznie powiedzmy, to jest różnica, która łączy się też z pewnym sposobem poznawania przez aniołów. To poznanie prostsze, tym szersze zakresowo i tym potężniejsze. I aniołowie w swojej hierarchii anielskiej, którą Tomasz opisuje, różnią się właśnie w tym, jak daleko albo jak proste i dalekie, jeśli chodzi o zasięg, jest ich poznanie, które otrzymali od Boga. Więc ten opis Tomasza jest bardzo piękny, bardzo taki obfity, bogaty i Kościół go przyjmuje jako takie nauczanie o aniołach, w którym, czy od czasów którego nie powstało już nic do dzisiaj pełniejszego i piękniejszego i w lepszy sposób ujmę tego koncepcji aniołu właśnie niż dzieło Tomasza.
Też anioły pojawiają się na kartach Pisma Świętego. Jest kilka takich fragmentów, ale idąc dalej, chciałam zapytać, jak wygląda ta, w cudzysłowie mówiąc, anielska społeczność? Czy w jej obrębie występuje jakaś hierarchia?
Oczywiście do tej hierarchii nie ma co się za bardzo przywiązywać. Pamiętajmy, że te hierarchie w opisach anielskiego świata powstawały głównie w okresie średniowiecza, wtedy, kiedy właściwie całe postrzeganie świata, Kościoła było takie zhierarchizowane. Stąd też tendencja do budowania rozmaitych hierarchii. No więc w tym czasie też utrwala się takie przekonanie, że aniołowie są podzieleni na trzy chóry po trzy hierarchie, prawda? Czyli mamy takie właśnie trzy poziomy, na których odnajdujemy różne rodzaje bytów anielskich i w zależności od tego, jak są doskonałe, jak proste ich to poznanie tak wysoko w tej hierarchii stoją. Na samym szczycie są właśnie cherubini, serafini, trony. Ale ja bym się do tej hierarchii bardzo nie przywiązywał. Dlatego, że one są opisem próbą świata oparte o narzędzia, te pojęcia i te koncepcje, które wówczas były. Te próby opisania tego świata w sposób najdoskonalszy możliwy, tak jak to wówczas w przekonaniu ludzi średniowiecza funkcjonowało. Więc być może jest wśród aniołów taka hierarchia właśnie, którą my wyróżniamy. Cherubini, serafini, trony i potem kolejny chór, to już właściwie kolejne trzy chóry, to już różnie to się opisuje w różnych tendencjach, ale możemy sobie przyjąć właśnie wierzchności księstwa i znaczy wierzchności mocy i księstwa, czy wierzchności panowania i mocy. No, różnie to jest opisane, prawda? No i potem są księstwa, archaniołowie, aniołowie. Ja bym się tak właśnie ani do tego nazewnictwa, ani do samej hierarchii bardzo nie przywiązywał, ponieważ to jest pewnego rodzaju umowny podział, który nam mówi jedno, że aniołowie się różnią od siebie i że w tej różnicy jakoś są właśnie w tym świecie od siebie odrębni, mają jakąś wspólną część misji i zadań i pewne rzeczy, które ich wyróżniają. Świat średniowieczny przypisał, czy opisał to w postaci hierarchii. My również możemy tak dla naszego życia duchowego pobożności, rozumienia tą hierarchię sobie jakoś przyjąć, ale jednocześnie nie traktować w ten sposób taki poziom ściśle doktrynalny jako coś, co jest absolutnym pewnikiem.
Czyli można powiedzieć, że ta hierarchia to jest taka kwestia umowna. Może też łatwiej było po prostu opisywać czy mówić o tym, co jest nazwane, co jest nam znane, więc to też zapewne jakieś takie ułatwienie. Ale to już padło, że ci aniołowie różnią się od siebie. Można nawet tak powiedzieć, że są trochę jak płatki śniegu. Przynajmniej takie porównanie tutaj mi przychodzi na myśl w ich kwestii. Każdy, choć pozornie podobny, jednak jest jedyny w swoim rodzaju.
Tak, święty Tomasz to bardzo pięknie wyjaśnia. Mówi o tym, że każdy anioł stanowi jakby odrębny gatunek, prawda? Czyli tak jak my jesteśmy ludźmi, to mamy jeden gatunek człowiek i w obrębie tego gatunku mamy poszczególne jednostki, mamy coś podobnego w sobie i coś nas różniącego. No to wśród aniołów nie ma takiej możliwości znalezienia czegoś różniącego na poziomie materii, prawda? Na poziomie ciała, ponieważ nie mają tego ciała, w związku z tym każdy z nich musi być odrębną istotą, a jednocześnie mieć pewne podobieństwo. No i Tomasz mówi, że każdy z nich ma odrębny gatunek, jest jakby odrębnym gatunkiem, co powoduje, że są kompletnie od siebie różni i jak gdyby każdy z nich stanowi odrębną wspaniałość niezwykłą, a to, co mają wspólne czy podobne, to jest wspólna natura duchowa właśnie. Więc tak naprawdę jako czyste duchy są obecnie pośród nas i każdy w jakiejś swojej ucieleśnionej postaci, to znaczy jakiejś swojej postaci, która się mogłaby się ucieleśniać, ale która przed nami jest zakryta i w której tych aniołów prawdopodobnie zobaczymy już po drugiej stronie rzeczywistości, kiedy przejdziemy do wieczności.
Myślę, że wtedy się wiele może wyjaśnić, wiele zostanie przed nami odkryte, więc to jest taki moment, kiedy zobaczymy to, czego nie mogliśmy, a jedynie się domyślaliśmy, więc faktycznie to będzie bardzo ciekawe spotkanie, daj Boże. Ale tak sobie też myślę, czy na przykład aniołowie podejmują samodzielne decyzje?
Wszystkie ich decyzje, jeśli spojrzymy sobie na to, kim są, jak żyją, są w jedności z wolą Bożą. Prawda? Dlatego, że w tej takiej hipotezy teologicznej, którą proponuję nam Kościół, oni mieli możliwość dokonania wyboru takiego przed lub przeciwko Bogu, znaczy za lub przeciwko Bogu. I ten wybór jak gdyby definitywnie ich określił, to znaczy ich wolność została w tym wyborze już spełniona. W takim sensie, że jeżeli wybrali Boga, no to ich wolność jest z Bogiem zjednoczona, a więc każdy ich wybór jest wyborem zgodnym z wolą Boga. Nie ma tutaj niczego przeciwko tej woli, ponieważ tą zgodność z tą wolą Boga już wybrali. To oni teraz w duchu tego wyboru realizują każdy swój następny. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby anioł wybrał coś, ten, który jest aniołem błogosławionym, który jest zjednoczony z Bogiem, żeby wybrał coś przeciwko Bogu, dlatego że on już jasno widzi i jasno jest w Bogu utwierdzony. Teologia mówi o tym, że ci, którzy wybrali Boga, są utwierdzeni w dobru, a ci, którzy wybrali złego ducha, czy wybrali zło, są zatwardziali w złu, prawda? Więc ten dobry, błogosławiony anioł jest utwierdzony w dobru swoim wyborem i w związku z tym wszystkie inne wybory są po linii tego pierwszego, tego fundamentalnego, czyli tego wyboru bądź odrzucenia Boga, który każdy z nich musiał dokonać.
No właśnie, a co w takim razie z upadłymi aniołami?
Tomasz mówi o tym, że utwardzili się w złu, utwierdzili się w złu, w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby też się nawrócili, ich wybór jest definitywny. No proszę pomyśleć sobie, że my kiedy wybieramy coś, no to mamy jakąś tam wąską perspektywę, prawda, czyli wiemy coś o tym naszym wyborze, ale część z nami jest znana, część znana, więc tak naprawdę nie mając pełnych danych możemy się z pewnego wyboru wycofać, czy możemy go zrewidować na pewnym etapie. Otóż anioł, poznając jakiś swój wybór, zna wszystkie konsekwencje tego wyboru, ponieważ jest człowiek dużo potężniejszym umysłem niż człowiek, te konsekwencje przenika, w związku z tym wiedząc o wszystkich konsekwencjach tego wyboru, już ich nie zmienia. Dlatego taki wybór anioła jest definitywny. No i Bóg go szanuje, ponieważ gdyby go nie szanował, to w jakimś sensie zanegowałby też wolność aniołów. Prawda? Wolność zakłada możliwość samostanowienia o sobie i ta wolność może być już potem spełniona poprzez właśnie siedzenie w dobru, a dopóki nie jest, to możliwość wybierania. I teraz gdyby Bóg odebrał aniołom taką możliwość wybierania tego pierwszego takiego aktu wyboru, no to przekreśliłby ich wolność.
Trudno sobie tak wyobrazić, jak można było podjąć taką właśnie decyzję i pójść w takim kierunku, no ale myślę, że to już właśnie jest ta indywidualna sprawa, bo nawet jak spojrzymy sobie na ludzi, to oni też mają wybór, też mogą wybrać. I Pan Bóg, dając nam wolną wolę, nie będzie nam tego bronił, tylko każdy już według swojego sumienia wtedy musi postępować. Ale też tak w kontekście aniołów pojawia się także termin hipoteza chrystologiczna. Czy mógłby Pan pokrótce objaśnić, na czym ten termin polega?
Tak, to jest taka hipoteza, która trochę nam ten wybór aniołów uprzystępnia. Mianowicie to jest hipoteza, która mówi, że w momencie stworzenia aniołów nie oglądali oni jeszcze Boga twarzą twarzy, ale mieli możliwość jakby to poznanie się z taką wizją, którą Bóg im udostępnił. To jest taka wizja wcielonego Chrystusa, czyli Słowo Boże staje się ciałem, przyjmuje ludzką naturę, po to, żeby się odkupić, ale też tym właśnie aniołom, które są wobec wyboru Boga, pozostaje pokazana w jakiejś takiej wizji, czy pokazany właśnie ten wcielony Chrystus, ten Boży. No i aniołowie są zaproszeni do tego, żeby oddać Mu cześć i chwałę i takie posłuszeństwo, bądź też pozostać w swojej takiej jaźni, w swojej sobości, powiedzmy, bez korzenia się przed kimkolwiek. No i taką część prawdopodobnie takiego wyboru dokonała, to czy czyli nie składając właśnie Bogu hołdu, zostali zatwardzeni w tym, można powiedzieć, w takiej decyzji odrzucenia Boga. To są ci aniołowie potępieni, prawda, ci upadli. Natomiast dlaczego taka decyzja miała mieć miejsce? No ponieważ zostali zaproszeni nie tylko, żeby służyć Bogu jako takiemu, ale wcielony Bóg, wcielone słowo, to jest Bóg, który staje się człowiekiem, który przyjmuje ludzką naturę. I w tym doświadczeniu przyjęcia ludzkiej natury, stawanie się człowiekiem, on jest zaproponowany aniołom jako ktoś, komu mogą czy powinni służyć. A więc teraz taki anioł o duchowości doskonałej, mając te wszystkie cechy, predyspozycje, jest zaproszony do tego, żeby złożyć hołd i służyć istocie, która no, przyjmuje ciało, czyli z perspektywy takiej struktury ontologicznej, powiedzmy jego nowej konstrukcji, jest kimś poniżej bytu anielskiego, niedoskonałym. No i to dla wielu jest nie do udźwignięcia, taka perspektywa właśnie, to jest ustawienie.
To przez ten pryzmat patrząc, można sobie zadać pytanie, jaką rolę w ludzkim życiu odgrywają anioły, bo jednak chyba to też jest jakoś z tym powiązane.
No, można powiedzieć w taki sposób, że aniołowie są przy nas jako takie przejawy Bożej opatrzności, prawda, że Bóg w opatrzności towarzyszy. Nam towarzyszy nam przez aniołów po to, żeby nam tą swoją opatrzność jakoś przybliżyć, bardziej udostępnić, w związku z tym wchodząc w jakąś taką relację przyjaźni, bliskości z aniołem, też otwieramy się na to działanie Bożej opatrzności przy nas, ponieważ Bóg właśnie daje nam się po to, żeby nas szczególnie chronić przed, żeby takich sytuacji, powiedzmy, takich niebezpiecznych nas było jak najmniej. Bóg też opiekuje się nami, prawda? I ta opieka, którą my nazywamy Bożą opatrznością, ona się też przejawia w naszym życiu przez konkretne takie Boże interwencje. One są bardzo dyskretne, prawda? Ale jednak Bóg stara się na to, na jemu pozwalamy też dbać, czy zabezpieczyć nasze życie. Oczywiście nie wszystko jest tak, że on każdą trudność czy nie usuwa. My wiemy o tym, że człowiek jest cierpiący, z różnych względów dotyka go cierpienie. Natomiast aniołowie są posłaniami do tego też, żebyśmy sobie w takich sytuacjach też mogli radzić taką modlitwę, czy posyłając gdzieś z tą modlitwę, czy korzystając z opieki, opatrzności, przyjaźniąc się z nimi, budując relacje, wówczas też ta obecność Bożej opatrzności przy nas staje się bardziej konkretna, taka bardziej realna, bardziej namacalna.
Aniołowie kojarzą się z taką niebiańską rzeczywistością jednak. Jak zatem możliwe, że funkcjonują też w naszej rzeczywistości takiej czysto ludzkiej?
Pamiętajmy, że ten świat niebiański, materialny, to nie są dwa odrębne światy. Rzeczywistości, które się przenikają. Niebo to nie jest miejsce, niebo to jest stan, w którym się będziemy tutaj znajdowali. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby to doświadczenie świata, które mamy, żeby czytać je troszkę powyżej tej granicy zmysłów, w której często się poruszamy i uświadomić sobie, że zmysły nam to jest tylko cienka czy wąska granica, poza którą znajduje się także inna, być może rzeczywistość duchowa, której mamy już wstępnie taką mocną doświadczenia, czy rozumu połączonego z doświadczeniem, ale rozumu ujętego w ramach wiary. I tak właśnie wiara otwiera nas na rzeczywistość przodu, rzeczywistość Boga, której Boża łaska dominuje i która jest także światem dostępnym dla aniołów. I kiedyś wierzymy, że dla nas w pełni także.
Właśnie tutaj w tym kontekście bardzo spodobał mi się, właściwie tych fragmentów jest znacznie więcej, ale jeden z fragmentów z książki, pana książki, właśnie Sekretne życie aniołów, właśnie też zaczyna się od tego, że niebo to stan, który wydarza się pośród nas, choć na zupełnie innych zasadach niż te, które rządzą doczesnością, a zatem właśnie pośród nas aniołowie przebywają i komunikują się ze sobą, między sobą właściwie dokładniej. Więc faktycznie to tak, nawet bym powiedziała, że z takiej ludzkiej perspektywy aż trudno to ogarnąć swoim umysłem, bo gdzieś może to tak na pewno intryguje, ta tematyka aniołów i też mamy świadomość tego, że aniołowie są, aż chciałoby się z nimi spotkać. Czy tak. Jest to możliwe w ogóle?
Tak, oczywiście to jest możliwe. Jest wiele takich świadectw, które opowiadają o tym, jak takie anielskie interwencje w naszym życiu mają miejsce. Aczkolwiek też myślę sobie, że nie jest istotne, czy najważniejsze, byśmy teraz liczyli, czy szukali, czy doszukiwali się takich interwencji. Ważniejsze jest nawet to doświadczenie, że są teraz obecni przy nas, jakaś dyskretna, kochająca obecność jest nieustannie nam towarzyszącą. Oczywiście anioł może w różnych sytuacjach pojawiać się, może się pojawiać w ciele, przybiera wówczas, jak mówi Święty Tomasz, tak zwane ciało pozorne, prawda, które nie zachowuje żadnych, czy nie, które nie dokonuje się żadne życiowe, które to złudzenie przypomina ciało żywego organizmu. No i w tych ciałach aniołowie mogą się pojawiać, czy wykonywać pewne misje, które byłyby zgodne z jakąś tam wolą Boga, czy ze względu na właśnie jakąś wolę Pana Boga. Natomiast ważniejsze od tego jest to, jest ta świadomość, że oni są cały czas przy nas obecni, że możemy z nimi wchodzić w dialog, budować jakąś rozmowę, modlić się do nich, razem z nimi przeżywać rzeczywistość, że są nam podarowani jako nasi przyjaciele. I to jest chyba ważniejsze niż taka tęsknota za konkretnymi objawieniami czy doświadczeniami Bożej obecności w aniołach właśnie, czy obecności samych aniołów.
Nie chcę powiedzieć, że zostałam uspokojona, aczkolwiek miałam takie poczucie w bardzo trudnym dla mnie i mojej rodziny momencie właśnie. Więc wtedy jakoś tak w sposób szczególny odczułam obecność pewnie anioła stróża i jakoś od tamtego momentu ta tematyka bardzo mnie zaintrygowała, ale skoro już wywołałam tu, przywołałam anioła stróża, jak podjąć z nim owocną współpracę? Czy jest jakiś taki złoty środek, czy recepta na to, jak tego dokonać?
Myślę, że proszę traktować go tak, jak się traktuje każdego przyjaciela, do którego mamy szacunek, którego kochamy, który jest dla nas ważny, z którym rozmawiamy i po prostu mówić mu o wszystkich tych sprawach, modlić do niego, modlić się w taki zupełnie prosty sposób swoimi słowami. To jest bardziej na zasadzie taki nawet właśnie rozmowy z nim. Jeśli pomyślimy sobie, że jest osobą, która przy nas nieustannie przebywa, chociaż nie widzimy go, to jednak możemy skupić się jakoś też duchowo na jego obecności, w wierze, uzmysłowić sobie, że ta obecność jest przy nas. No to w tym momencie taka postawa pozwoli nam też traktować go właśnie jako kogoś nieustannie obecnego, z kim możemy nawiązywać dialog, wchodzić w relacje i z którym możemy zawiązywać taką właśnie relację przyjaźni. I do takiej relacji nie potrzeba bardzo wiele, nie trzeba jakichś szczególnych, nie wiem, duchowych technik czy szukanych umiejętności. Po prostu wystarczy prosta wiara, że jest przy nas. I nasza modlitwa, rozmowa z nim, bądź w ciszy, bądź na głos, my nie musimy używać naszego aparatu mowy, żeby aniołowi coś powiedzieć, ponieważ wystarczy taka myśl w akcie modlitwy skierowana ku niemu i natychmiast staje się dla niego jasna, więc nie ma problemu ze słyszeniem nas, tak jak cała rzeczywistość nieba, tak jak Bóg, Jego święci nie mają problemu, żeby nas usłyszeć, tak samo aniołowie są otwarci, są przy nas i jak naucza teologia są nieustannie gotowi, żeby nas wspierać, prowadzić, pomagać nam, więc po prostu skorzystajmy z tego.
To jeszcze tak, nim skończymy tę rozmowę, bo czas antenowy powoli się kończy, to chciałam się zapytać właśnie jeszcze w kontekście aniołów stróżów, jak to wygląda? Czy każdy anioł stróż ma jednego człowieka, czy jeden człowiek ma anioła stróża? I jakby w momencie, kiedy człowiek kończy już swoją ziemską wędrówkę, umiera, to anioł stróż się z nim spotyka i przy nim zostaje, czy jednak zostaje mu powierzony do opieki kolejny człowiek, kolejna osoba? Jak ta kwestia wygląda? Bo to też mnie bardzo ciekawi, więc korzystając z tego, że już rozmawiamy, to myślę, że to jest też taki ciekawy wątek.
Tak, to znaczy oczywiście my tego nie możemy w żaden sposób na 100% w tej chwili stwierdzić. Pewnie dopiero w wieczności stanie się dla nas jasne, ale wedle takiego nauczania, które wywodzimy z myśli Tomasza z Akwinu, no to wygląda na to, że każdy anioł stróż ma tylko jednego podopiecznego i że kiedy go już doprowadzi do wieczności, no to więcej nie będzie miał następnego żadnego, tylko nasz anioł stróż będzie z nami przebywał zawsze w niebie, będzie naszym takim przewodnikiem, naszym najbliższym przyjacielem i już nigdy nie otrzyma więcej żadnego innego podopiecznego. A więc tak naprawdę w momencie narodzenia otrzymujemy od Boga taki niezwykły prezent, otrzymujemy przyjaciela, który towarzyszy nam zawsze i już zawsze z nami będzie. Więc nie jesteśmy tylko jednym zadaniem anioła, prawda? Jesteśmy jego przyjaciółmi, jesteśmy tymi, dla kogo w jakimś sensie Bóg też go powołuje do konkretnego zadania, czuwania nad nami.
Czyli to bardzo wyjątkowa relacja, więc tym bardziej myślę, że też i ta nasza rozmowa niech posłuży temu. Mam nadzieję, że tak też się stanie, aby teraz każdy słuchacz, wszystkie osoby, które są razem z nami, jakoś tak szczególnie się właśnie nad tym zastanowiły, czy też może od dzisiaj właśnie tę swoją relację z Aniołem Stróżem, jeżeli ta relacja nie była jakoś zaopiekowana, może to jest ten moment, by to właśnie zmienić. I tak jak wspomniałam, ten czas antenowy już się kończy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę też, że moim i Państwa gościem był pan Aleksander Bańka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.